I dzisiaj możesz się otworzyć na Boże Słowo, możesz się otworzyć na to, aby uczyć się od Dawida, aby uczyć się od biblijnego Dawida, co to znaczy być człowiekiem według Bożego serca. I mówiliśmy w tej serii kazań o trzech, póki co, właściwie dokładnie o dwóch rzeczach i dzisiaj dotkniemy trzeciej rzeczy. Mówiliśmy o przygotowaniu, mówiliśmy o czasie, kiedy Dawid był przygotowywany do tego, aby stać się królem nad Izraelem. Mówiliśmy o tym, jak uczyć się, jak być poddanym autorytetom. I to było mocne kazanie, to było trudne kazanie, ale jakże potrzebne, które mogliśmy słuchać tydzień temu. I dzisiaj chciałbym mówić o temacie, który jest może mniej popularny w chrześcijaństwie XXI wieku i to jest temat pokuty. Oczywiście dzisiaj nie musimy wyjść w worach pokutnych, nie musisz dzisiaj się rozbierać i ubierać w włosienicy, jak być może czytałeś gdzieś w Starym Testamencie, ale możemy nauczyć się, jak przeżywać czas prawdziwej pokuty, jak przeżywać czas prawdziwej skruchy, która odbywa się na poziomie naszego serca, która odbywa się na poziomie naszej duszy, naszego ducha, kiedy chcemy naprawdę przybliżyć się do Boga. Bo pokuta to jest nic innego, jak odwrócenie się od tego, co nagle zrozumiałem, że było nie tak w moim życiu, ale odwracam się i patrzę na sprawcę i dokończyciela mojej wiary, na Jezusa Chrystusa, który umierał na krzyżu za mnie po to, abym nie musiał żyć w grzechu, abym żył w wolności od grzechu. I to jest niesamowite. My potrzebujemy pokuty, potrzebujemy takiego czasu refleksji. I dzisiaj rozbawiła mnie pewna sytuacja z moim zegarkiem, ona jest związana. Jestem dumny, że mam tak fajny zegarek. Dostałem go od mojego przyjaciela z serca Polski, z Warszawy. I to jest niezwykłe, bo ten zegarek od 10 lat gdzieś działa bardzo dobrze. To jest fantastyczny mechanizm, który... Część z Was zna moje zamiłowanie do technologii japońskiej, nie tylko motoryzacji, ale też zegarków, a więc jestem zafascynowany tym, jak zegarek może działać bez baterii. A więc już setki lat temu ludzie stworzyli różne mechanizmy związane z zegarkami. Ten zegarek funkcjonuje w oparciu o to, że kiedy ja się ruszam, kiedy ja żyję, to tak naprawdę daję życie też temu zegarkowi. I on normalnie funkcjonuje i działa. Kiedy go odkładam i jest on zbyt długo bez moich ruchów, to on po prostu zamiera. I to jest ciekawa ilustracja, bowiem ja ten zegarek zdjąłem w piątek gdzieś po pracy, a więc on przez półtorej dnia do dziś poranku, on po prostu leżał. Więc kiedy on przez półtorej dnia leży, to zazwyczaj on już jest do nakręcenia ponownego i ja bym znów mógł z nim funkcjonować. Natomiast zdarzyła się zabawna sytuacja, ponieważ on przez te półtorej dnia chodził bardzo dobrze i patrzę, kiedy go zakładałem rano, faktycznie precyzyjnie działa. Natomiast kiedy tylko go założyłem, on stanął. On absolutnie stanął i on nie działa i na moim zegarku jest godzina 10:04, a więc to jest ciekawe. I tak myślałem sobie, czy może jest coś, co mógłbym powiązać z tą historią. I nie wiem, czy to jest jakieś wybitnie Boże Słowo, natomiast jest z tym związana moja prosta refleksja, którą wymyśliłem, którą stworzyłem podczas tego, kiedy uwielbialiśmy Boga, że czasami potrzebujemy zatrzymać się, jak ten zegarek, który stanął w miejscu i możemy być przekonani, że świat bez nas może funkcjonować dalej, może funkcjonować normalnie, ale my potrzebujemy zatrzymać się, aby zastanowić się nad swoim życiem, aby dokonać takiej rzeczy, o która może nawet ciężko przechodzi nam przez gardło, jak rachunek sumienia, aby zamedytować nad swoim życiem, aby porozmyślać chwilę, czy aby wszystko w moim życiu jest ok. Ponieważ Biblia mówi o tym, abyśmy badali nasze serca, abyśmy sprawdzali, czy Duch Święty nie ma nam czasem czegoś do powiedzenia. Czy może jest coś, co powinniśmy zmienić? Czy może jest ktoś, kogo powinniśmy przeprosić? Czy może jest coś, co powinniśmy wprowadzić w swoje życie? I to jest szalenie ciekawe i szalenie ważne, abyśmy tak jak ten zegarek mój, czasami stanęli w miejscu, świat bez nas będzie funkcjonował, abyśmy chwilę zastanowili się nad sobą. I dzisiaj chciałbym pomówić właśnie na podstawie historii Dawida, na podstawie historii, o której rozbiło się wielu ludzi, ale którą też zainspirowało się mnóstwo ludzi, zainspirowało się mnóstwo artystów, mnóstwo muzyków, mnóstwo malarzy, mnóstwo scenarzystów, producentów filmowych, ponieważ zostało napisane wiele książek, stworzono wiele obrazów, stworzono wiele filmów na podstawie tej historii. Więc będę mówił o historii pełnej intryg, o historii pełnej kłamstw, o historii, w której są morderstwa, w której są zabójstwa, o historii pełnej zdrad, o historii niechcianych dzieci, o historii, kiedy to Dawid zgrzeszył z Batszebą, kiedy pociągany swoimi pożądliwościami stwierdził, że chce współżyć z kobietą, która nie należała mu się, która nie była jego żoną, która była żonata. I cała ta historia pokaże nam mnóstwo na temat niewłaściwych reakcji Dawida, ale finalnie przejdziemy do właściwej reakcji Dawida, do pokuty, do miejsca zatrzymania się i do miejsca zatrzymania się jak zegarek, który nie musi się już dalej nakręcać, który może stanąć w miejscu i przez chwilę posłuchać, co Duch Święty do niego mówi. I wierzę w to mocno, że dzisiaj jest mnóstwo rzeczy, które zaprzątają nasze myśli, które chodzą wokół naszych głów, które są jak ptaki, które latają nad naszymi głowami, ale możemy im zabronić zbudować sobie gniazda na naszej głowie, okej? Okay? Możemy im zabronić zbudować sobie gniazda i one mogą latać, ale ty możesz od nich się odeprzeć, więc chciałbym, abyś dzisiaj dał sobie szansę i przez najbliższe kilkadziesiąt minut otworzył swoje serce na to, co Duch Święty chce dzisiaj do nas mówić, ponieważ ja wierzę mocno w to, że On chce działać, że On chce przemieniać nasze życie. Nie tylko dzisiaj, nie tylko w niedzielę na kazaniu, ale każdego dnia chce dać do twojego życia coś nowego. A dzisiaj jest kolejny dzień, aby przyjąć coś absolutnie nowego od Jezusa Chrystusa, od Ducha Świętego, który jest pośród nas. Więc otwórzmy nasze serca i posłuchajmy o czterech prostych punktach, o czterech reakcjach, o trzech niewłaściwych, o jednej właściwej reakcji, w której możemy się odnaleźć, w której możemy zrozumieć tak naprawdę, gdzie Dawid popełniał błędy, ale gdzie nagle ocknął się i nagle doprowadził swoje życie do czegoś nowego. I kiedy czytam Boże Słowo, kiedy czytam na temat Dawida i kiedy czytamy teraz te dwa fragmenty, to może do nas dojść jedno bardzo, bardzo ważne stwierdzenie, które jest tytułem całej tej serii, że Dawid był człowiekiem według Bożego serca i w Biblii jest on nazwany tak dwa razy. Jest tak nazwany w swoich czasach, kiedy miał zostać namaszczony i wybrany na króla, kiedy jeszcze Saul królował, kiedy Samuel powiedział, że Pan wyszukał sobie męża według swego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem. To jest ciekawe, że zanim Dawid stał się człowiekiem według Bożego serca, zanim Dawid stał się królem, zanim mogliśmy czytać, co to znaczy, że Dawid stał się człowiekiem według Bożego serca, to było już zaplanowane w Bożym zamyśle. I kiedy zaglądamy do drugiego fragmentu, który mówi o tym, jakim właśnie był Dawid, który jest napisany już w Nowym Testamencie, to są tysiące lat później, kiedy w Dziejach Apostolskich możemy przeczytać, że znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mego, który wykona całkowicie moją wolę. Więc czytamy o Dawidzie, który wykonał całkowicie Bożą wolę, ponieważ był według Bożego serca. I to, co jest niespodzianką, to, co jest tym kluczową myślą na dzisiaj, to, że ty i ja możemy wypełnić całkowicie Bożą wolę, a nie ma nic bardziej ekscytującego w naszym życiu, niż żyć z Bogiem, niż wypełniać Jego wolę w naszym życiu. A więc jeżeli jesteś według Bożego serca, jeśli chcesz być blisko serca Boga, jeśli chcesz doświadczać w swoim życiu, bo potrzebujesz czasem momentu pokuty i zbliżenia się do Boga tylko po to, aby wypełnić całkowicie Bożą wolę, to te słowa są dla ciebie. Odsłońcaj swoje uszy, otwórz swoje serce i posłuchaj tych czterech prostych punktów. A więc po pierwsze chciałbym powiedzieć o pokusie, jaka spotkała Dawida na jego drodze. I dokładnie jest tak, że takie pokusy spotykają nas w naszym życiu codziennie. Jest setki pokus dziennie, które powodują, że chcemy czegoś skosztować, że chcemy coś zjeść, że chcemy czegoś powąchać, że chcemy coś obejrzeć, że chcemy coś zrobić, okej? Okay? I w tym morzu pokus są pokusy, które są zupełnie naturalne i normalne, jak to, że zaraz potrzebuje się po prostu napić wody. Ale są też pokusy, które są niewłaściwe. Są rzeczy, które w naszym miejscu powinny się zatrzymać na momencie, kiedy pojawia się pokusa i one się powinny dokładnie tam zatrzymać. Więc jest pokusa, która się pojawia w naszych myślach i ona tam się powinna zatrzymać. I ona nie może mieć swojego finału nigdzie dalej. Ten finał pokusy, czyli myśli, która doprowadzić chce nas do stanu grzechu, doprowadzić chce nas do stanu, w którym odwracamy się albo oddalamy się od Boga, powinien zaczynać się i kończyć w tym samym miejscu, czyli w miejscu, kiedy pojawia się ta myśl. To jest początek, ale zarazem powinien to być finał tej myśli. Więc każda dobra reakcja na pokusę jest taka, że ja ją zatrzymuję i nie pozwalam do tego, aby cokolwiek ona zrobiła złego w moim życiu. I prosta definicja pokusy jest taka, że pokusa to coś, co obiecuje nam satysfakcję, ale jest to kosztem posłuszeństwa Bogu. Pokusa to coś, co obiecuje nam satysfakcję, ale kosztem posłuszeństwa Bogu. Jeżeli chcesz być człowiekiem według Bożego serca, jeżeli chcesz i od kilku tygodni zapragnąłeś tego, być może od lat zapragnąłeś tego, aby być człowiekiem według Bożego serca, tak jak Dawid, to musisz nauczyć się, że pokusa to jest coś, co powinieneś odrzucać na etapie, kiedy ona się pojawia, ponieważ to jest coś, co obiecuje nam satysfakcję, ale kosztem posłuszeństwa Bogu. A nie ma nic gorszego od nieposłuszeństwa Bogu, ponieważ nie ma nic gorszego niż życie, w którym nie ma wypełnienia Bożej woli. I to jest ekscytujące. To jest coś, co zawsze i zawsze mnie nakręca. Więc pokusa jest coś, co daje nam poczucie satysfakcji na chwilę. co sprawia, że przez jakiś czas się dobrze poczuję, co sprawia, że według reklam moje życie może nabrać sensu, co sprawia, że po prostu poczuję się lepiej. Ale jest to kosztem posłuszeństwa Bogu. A więc skupmy się na Dawidzie, ponieważ Dawid popełnia błąd, będąc w miejscu, w którym nie powinno go być w tym czasie. A więc Dawid zostaje na swoim dworze w Jerozolimie, zostaje na swoim dworze, chociaż powinien być na wojnie, chociaż wtedy był czas, w którym on powinien być na wojnie jako król, jako lider, powinien służyć na wojnie, powinien być razem z tymi, którzy walczyli z przeciwnikami Izraela. A Dawid jednak postanowił zostać w swoich komnatach, postanowił zostać w swoim królestwie. I druga księga Samuela opisuje tę historię w następujących słowach. Następnego roku, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, inne tłumaczenia mówią, że na wiosnę, kiedy Dawid powinien być na wojnie, Dawid pozostał w Jeruzalemie. I przytrafiło się, że pod wieczór wstał ze swojego łoża i przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu. I ujrzał z tarasu kąpiącą się kobietę, a była to kobieta wielkiej urody. I Dawid posłał, aby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. Dawid zainteresował się tą pokusą i mógł zostawić całą tą historię dokładnie w tym miejscu i moglibyśmy dzisiaj słuchać nauczania Bożego Słowa na temat tego, że pokusę możemy zostawić w miejscu, w którym ona się pojawia, ponieważ finał tej pokusy powinien być w miejscu jej rozpoczęcia. Przychodzą ci ludzie i mówią do niego, że jest to Batrzeba, córka Eliama, jest żoną Uriasza, a więc jest to ktoś, kto jest czyjąś córką, kto jest czyjąś żoną, a Dawid mimo to postanowił wysłać ludzi, aby do niego ona została sprowadzona i z nią obcował, mówiąc współczesnym językiem, współżył z nią. Więc Dawid współżył z kobietą, z którą nie powinien współżyć, ponieważ rozpoczął w swoim umyśle proces pokuszenia i nie zatrzymał go na odpowiednim czasie, bo pokusa to coś, co obiecuje satysfakcję, ale niestety kosztem posłuszeństwa Bogu. I chciałbym przejść krótko przez takie cztery podstawowe prawdy, które dotyczą pokusy. Po pierwsze, kiedy jesteśmy kuszeni, to musimy wiedzieć, że nie grzeszymy. Więc kiedy pokusa pojawia się w naszej głowie, to jeszcze nie jest grzech. Kiedy my zaczynamy bawić się myślą, to możemy grzeszyć naszymi myślami. Ale kiedy ta myśl pojawia się na chwilę w naszych umysłach, to jest to pokusa, która przychodzi być może do diabła, która pochodzi z naszego wnętrza, która pochodzi z naszej jeszcze nieprzemienionej natury i nagle my doświadczamy jakiejś myśli, którą wiemy, że jest niedobra i możemy ją na tym etapie odrzucić. Gdyby Dawid tylko spojrzał na tą kobietę, spojrzał i zostawił to na tym etapie, absolutnie nic by się nie stało. A więc byłeś kuszony setki razy w swoim życiu, ale się powstrzymałeś i też byłeś kuszony setki razy w swoim życiu, ale postanowiłeś jednak tego skosztować. I przyznaję to, że było mnóstwo myśli, które mnie pokusiły, które wiedziałem od razu, że są złe, i one swój finał niestety znalazły w grzechu, a nie znalazły finału w miejscu, w którym się rozpoczęły. I to jest bardzo istotne, żebyśmy się tego nauczyli, ponieważ nie mamy arcykapłana, czyli Jezus Chrystus nie jest kapłanem, który nie mógłby nam współczuć, gdy przeżywamy słabości, ale mamy Chrystusa, który został doświadczony we wszystkim, podobnie jak i my, z wyjątkiem grzechu. A więc Chrystus, który mieszka w tobie, Chrystus, któremu oddajesz swoje życie, To jest Jezus Chrystus, to jest Bóg, który również był kuszony, ale nie poddał się żadnej pokusie. Więc nadzieją dla ciebie i dla mnie jest to, że mogę być kuszony, ale nie muszę poddawać się żadnej pokusie. Dawid mógł poddać się pokusie pożądliwości. Pierwszy list Koryntian mówi, że dlatego kto myśli... Przepraszam, poszedłem już dalej. Jezus doświadczony z wyjątkiem grzechu i my możemy być również ludźmi, którzy zatrzymują tę pokusę na miejscu jej rozpoczęcia. Druga rzecz. Nigdy nie jestem ponad pokusą. I to jest teraz ten fragment, do którego chciałem już przejść zbyt szybko. To nigdy nie jest tak, że mogę myśleć w swoim życiu, że ja już doświadczyłem wielu pokus, ja już wiem, jak z nimi walczyć, ja stoję ciągle ponad nimi i nic nie jest w stanie mnie powalić. Być może Dawid tak myślał. Być może Dawid tak myślał, kiedy został sam w swoim dworze, że on, jego tutaj jakby nic nie jest w stanie dotknąć. On tu jest bezpieczny, on nie jest na wojnie. Tymczasem paradoksalnie bezpieczniejszy byłby na wojnie niż we własnym domu. I to, co dzieje się w życiu Dawida, to być może myślał, że jest ponad pokusą. Ale pierwszy list do Koryntian mówi, że dlatego kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Więc Dawid poddaje się pokusie poszczędliwości i często może być tak w naszym życiu, że wydaje nam się, że żadna pokusa nam już nie grozi. że być może już ze wszystkim się rozprawiłeś w swoim życiu, to, co było niewłaściwe, to, co było nie tak, ale zawsze pamiętaj o tym, że kiedy stoisz, uważaj, abyś nie upadł. I to jest ważna lekcja, którą możemy wyciągnąć z historii Dawida. I trzecia rzecz dotycząca pokus, że źródło pokusy jest w nas. Niektórzy twierdzą, że są tak pokuszeni, że nie są w stanie się powstrzymać. Że to jest taka pokusa, że nie jestem w stanie się powstrzymać, że chyba sam Bóg mnie kusi, skoro ja nie jestem w stanie się powstrzymać. Chcę ci powiedzieć, że jedynym osobą, która ciebie kusi, oprócz diabła, to jesteś ty sam, to jesteśmy my sami, bo pokusy, jak mówi Biblia, mają źródło w nas samych. To są żądze, które mieszkają w nas, które pociągają nas i nęcą, a gdy ta pokusa rozwinie się, rodzi grzech. A gdy grzech się rozwinie, rodzi śmierć. I o śmierci grzechu możemy powiedzieć bardzo prosto. I nie mam na myśli tego, że nagle będziesz pochowany. Ale zostaną pochowane w twoim życiu marzenia, które Bóg wlał do twojego serca. Zostaną w twoim życiu pochowane te dni, w których mogłeś służyć Bogu, w których nie musiałeś walczyć z grzechem, ale mogłeś służyć Bogu, będąc wolny od grzechu. I to jest coś, co zostaje pochowane w momencie, kiedy nam wydaje się, że pokusa nas nie zniszczy, ale po pokusie pojawia się grzech. I po czwarte, Bóg zawsze daje nam zwycięstwo w momencie pokusy. Bóg absolutnie zawsze daje nam zwycięstwo w momencie pokusy. List do Koryntian w 10 rozdziale, w 13 wersecie mówi tak, że dotychczas nie spotkała was próba przekraczająca ludzkie siły. Bóg jest wierny, on nie dopuści, aby was doświadczano ponad siły. W czasie próby wskaże wam wyjście, abyście mogli je znieść. I to jest niesamowite, bo wiele różnych myśli, bo wiele różnych pokus będzie się pojawiać w naszym życiu. One się będą pojawiać jeszcze dzisiaj, one będą pojawiać się jutro, pojutrze i przez całe nasze życie. Ale dobry Bóg nigdy nie dopuści do tego, aby coś było ponad nasze siły. A naszą siłą jest to, kiedy jesteśmy blisko Ducha Świętego, kiedy jesteśmy blisko Jezusa Chrystusa, to jest naszą niesamowitą siłą. To jest naszą siłą, która jest w stanie nam pomóc przejść każdą pokusę, każdy słabszy moment, każdy słabszy dzień w naszym życiu. I to jest niezwykłe, że Bóg daje nam zwycięstwo w momencie każdej pokusy. Gdyby Dawid znał te cztery proste prawdy, gdyby Dawid wiedział o tym, co się wydarzy, gdyby Dawid wiedział, że miejsce tej pokusy, jej finał powinien się znaleźć już w jej rozpoczęciu, nie czytalibyśmy o kolejnych reakcjach. Ale mimo wszystko możemy nauczyć się na błędach Dawida, możemy wyciągnąć lekcje z Bożego Słowa, aby w naszym życiu przeżyć życie pełne wolności. Przeżyć życie pełne wypełniania Bożej woli, aby być tak jak Dawid, człowiekiem według Bożego serca. A więc po drugie, więc drugi punkt, to jest grzech, który po pokusie pojawił się w życiu Dawida. I posłuchajmy chwilę o tym, jaką Dawid miał reakcję w momencie na to, kiedy ten grzech stał się już faktem. A więc Dawid świadomy grzechu, świadomy tego, że współżył z kobietą, która nie była jego żoną, która nie była przeznaczona do tego, aby on z nią mógł współżyć. Wiedział, że to był błąd. Więc Dawid, świadomy tego grzechu, próbuje wyjść z twarzą, ale robi to w niewłaściwy sposób, ponieważ zawsze, kiedy próbujemy wyjść z twarzą, kiedy próbujemy siebie wybielić, w momencie, kiedy popełniliśmy błąd, to popełniamy kolejne błędy. I to dokładnie tak funkcjonuje. Kiedy dziś ja skłamałbym kogoś z was, to prawdopodobnie musiałbym skłamać kogoś innego na temat tego, co powiedziałem w kłamstwie do tej pierwszej osoby, a żeby opowiedzieć tą samą historię kolejnej osobie, musiałbym znowu skłamać. Ponieważ każdy grzech, każde kłamstwo będzie rodzić kolejne kłamstwo, będzie rodzić kolejny grzech. I to jest jak śnieżna kula, której nie jesteśmy w stanie zatrzymać, która spada już później z tak dużej wysokości, że nagle czujesz się tak bardzo przytłoczony tym, co niestety sam sobie zrobiłeś w swoim życiu, kiedy pojawiła się pokusa i jej początek powinien być dokładnie w tym samym miejscu zakończony, ale potem pojawia się grzech, który przynosi śmierć, który przynosi śmierć naszym marzeniom, który przynosi śmierć Bożej woli w naszym życiu i czujesz się tym zgnieciony, czujesz się tym przytłoczony, ale Jezus Chrystus jest tym, który chce przynieść tobie dzisiaj wolność, który chce na co dzień przynosić tobie wolność. I Dawid nie rozumiał tego i próbuje w niewłaściwy sposób wyjść z twarzą. I tu się rozpoczyna historia pełna intryg i morderstwa, ponieważ Dawid próbuje zmusić Uriasza, czyli męża Betrzeby, do tego, aby on wrócił z pola wojennego. Próbuje go namówić, aby ten odwiedził Betrzebę, chociaż wie, że w tym czasie Uriasz jako żołnierz nie powinien mieszkać w domu, nie powinien współżyć ze swoją żoną. I Uriasz nie poddaje się i pomimo temu, że Dawid mu rozkazuje iść do swojej żony. On chce użyć podstępu, aby wyszło na to, że to nie jest jego dziecko. Ale Uriasz jest twardy w tym i pomimo tego, że Dawid kolejnego dnia go upija, kolejnego dnia proponuje mu jakieś nagrody, daje mu coś więcej, odprowadza go do domu, Uriasz jest niewzruszony i pozostaje w swoim miejscu. Nie wie jeszcze o tym, że za to wszystko spotka go za moment śmierć, ponieważ Dawid w niewłaściwy sposób coraz bardziej próbuje zakryć tą pokusę, która spowodowała grzech, że w białych rękawiczkach zabije za moment Uriasza, wysyłając go na pierwszy szereg działań wojennych i robi to poprzez dowódcę Joaba, aby Uriasz zginął. I Dawid robi to świadomie. I to, co jest najgorsze w tym wszystkim, to próbując zmazać grzech ze swojego życia, popełnia kolejne błędy. Popełnia kolejne błędy. Świadomy grzechu próbuje wybielić swoje zachowanie, próbuje wyjść z twarzą. I to jest straszne, że w białych rękawiczkach doprowadza do momentu, w którym zabija naprawdę ważnego człowieka wojska tamtych czasów. I to jest straszne, kiedy my we niewłaściwy sposób próbujemy wyjść z niewłaściwej sytuacji. Kiedy zdarzy się grzech w naszym życiu, kiedy w moim życiu pojawia się coś, o czym wiem, że jest to nie tak, i praktykujesz codziennie ten moment, kiedy wieczorem chcesz się pomodlić do Boga, ale chcesz to zrobić z czystym sercem, to najpierw będziesz prosił Ducha Świętego, aby wskazał, czy w tym dniu wszystko było ok. Ponieważ jeśli w swoim sercu jest coś niewłaściwe, to nie myśl o tym, że Bóg będzie błogosławił Tobie, że Bóg będzie zawsze stał po Twojej stronie, ale On chce też swoim szeptem przemawiać do Ciebie, abyś coś naprawił, abyś coś zmieniła w swoim życiu. A więc gdyby Dawid miał ten moment, tę chwilę refleksji, to prawdopodobnie nie popadłby w kolejne kłamstwa, prawdopodobnie nie popadłby w kolejne intrygi, ponieważ pierwszy grzech w życiu Dawida zrodził kolejne. Każdy kolejny grzech zabijał tak naprawdę jego potencjał. Chował jego marzenia. Chował Bożą wolę, którą on mógł wypełniać. Więc w naszym życiu może być jeden dzień, może być tydzień, może być miesiąc, ale mogą być miesiące, mogą być lata, kiedy my przytłoczeni grzechem stoimy w miejscu, a życie przemija nam między palcami, a Boża wola i to, co Bóg mógł zrobić przez swoje życie, po prostu nie znajduje ujścia w Tobie. I to jest najgorsze, co może być, kiedy w naszym życiu nie przeżywamy życia zgodnie z Bożą wolą. Kiedy w naszym życiu zatrzymujemy się i nie wiemy, co jest tego powodem. Potrzebujemy zbadać swoje serce, potrzebujemy sprawdzić, czy aby jakikolwiek grzech nie zawładnął moim życiem i nie doprowadził mnie do kolejnego grzechu, do jakiejś stagnacji duchowej. I on mnie zatrzymuje, on mnie krzyżuje w moim życiu i ja nie jestem w stanie wykonać kolejnego kroku. Kiedy w moim życiu jest mnóstwo grzechu, to Chrystus nie jest w stanie działać z taką siłą przez moje życie, z jaką jest w stanie działać, kiedy żyje świętym życiem. A więc to, co zrobił Dawid, było straszne. Jego reakcja na grzech nie była godna pochwały. To było coś, co mógł zatrzymać. Mógł wrócić do Boga, ale Dawid próbował zakryć grzech. Czy kiedy widzicie teraz ten telefon, widzimy wszyscy, że ma w swojej lewej ręce telefon. Kiedy ja go schowam za ten głośnik, to bądźmy szczerzy, czy tego telefonu nie ma, ponieważ ja go schowałem, czy on tam dalej jest? Przepraszam za tą, może dziecinną ilustrację, ale on tu dokładnie jest. On tu ciągle i ciągle jest. Kiedy pojawia się jakiś grzech w naszym życiu, a ja próbuję go schować, próbuję go zakryć tym, że jestem religijnym człowiekiem, próbuję go zakryć tym, że będę przychodził co tydzień do kościoła i będę zasłaniał się Biblią, będę opowiadał tym, co przeczytałem w Bożym Słowie. Kiedy będę zasłaniał moje życie moją religijną postawą, że będę przychodził, będę się szczerze uśmiechał do ludzi, przybijał z nimi piątki i życzył im wszystkiego dobrego. Czy to jest coś normalnego? Ten grzech dalej jest w moim życiu. Nam się czasami wydaje, że jesteśmy w stanie coś ukryć do kieszeni i tego tam nie ma. Ale to ciągle i ciągle tam jest. Grzech jest tak paskudną sprawą, że on niestety, ale ciągle i ciągle drąży niewłaściwe zachowania i rodzi kolejny grzech w naszym życiu. On niszczy twoje emocje, on niszczy twoją duszę, niszczy twoje serce, niszczy twoje emocje, niszczy twoje relacje i chowa twoje marzenia, chowa Bożą wolę dla twojego życia. I to jest straszne. Więc bądź człowiekiem, który spędza czas z Duchem Świętym, który spędza czas z Duchem Świętym i szuka i bada swoje serce i na żadnym etapie nie dopuścisz, aby grzech zabił potencjał w swoim życiu. Aby grzech zabił wolność od grzechu, którą przyniósł Jezus Chrystus. Po trzecie, konsekwencje pojawiły się w życiu Dawida. I jaka była reakcja na konsekwencje, jakie pojawiły się? momencie, kiedy pojawiła się pokusa, a po pokusie zrodził się grzech. To, co zrobił Dawid, to próbuje oswoić negatywne konsekwencje swojego grzechu. Był taki moment w moim życiu, dość szalony. To był szalony moment, dlatego że poznałem szaloną osobę, że miałem kilka naprawdę dużych, ogromnych węży. Prawdziwych węży. Jeżeli czytasz historię z Księgi Rodzaju, to kojarzysz węża z tym, że był to diabeł, który pokusił Adama i właściwie Ewę, a potem Ewa Adama. Więc miałem do czynienia w swoim życiu z kilkumetrowymi pytonami, które były ogromne, które były obślizgłe i które były niesamowicie silne. Były niesamowicie silne. Ja się straszliwie bałem tych węży, ale udawałem, że jest wszystko okej. Okay. Z moim dobrym znajomym, z Adamem, który jest dzisiaj na tej sali, próbowaliśmy zrobić biznes z tymi wężami. I ten wąż według mojej wiedzy był nie do oswojenia. Ja wiem, że są jeszcze bardziej szaleni ludzie, którzy twierdzą, że są w stanie oswoić takiego węża, ale według mojej wiedzy jednak to jest dzikie zwierzę, którego nie jesteś w stanie oswoić. Nie jesteś w stanie oswoić grzechu w swoim życiu. Ten ogromny, obślizgły zwierz, on ważył pewnie gdzieś tyle, co ja teraz. On byłby w stanie mnie pochłonąć w tym momencie. Dosłownie. Jest kilka mitów na temat tego, jak to niby węże są w stanie pochłonąć człowieka. W większości z nich są nieprawdziwe. A był tak potwornie silny, że gdyby tylko zechciał, a ja nie byłbym w stanie nad nim zapanować, byłby w stanie mnie udusić. I to brzmi zabawnie, bo być może nie wyobrażasz sobie mnie z boa na plecach. Pomimo, że to było faktem, mi też jest sobie ciężko do teraz wyobrazić, że tak było. Ale to jest prawda. To dokładnie tak samo jest z grzechem. On jest jak wielki, dziki zwierz, którego nie jesteś w stanie oswoić. Naprawdę nie jesteś w stanie oswoić. Ludzie twierdzą, że są w stanie oswoić i że są w stanie zapanować nad swoimi nałogami, ale to jest nieprawdą, bo nie są w stanie i w pewnym momencie giną albo trafiają do ośrodków dla ludzi, którzy są uzależnieni. Ludzie myślą, że są w stanie oswoić swoje uzależnienie od internetu, swoje uzależnienie od narkotyków, swoje uzależnienie od telefonów, od alkoholu, od czegokolwiek, od seksu. Ludzie są w stanie uwierzyć w to, że są w stanie zapanować nad tym, że są uzależnieni od hazardu, od głupiego wydawania pieniędzy, ale nie są. Ponieważ grzech jest jak chory, dziki zwierz, którego nie jesteś w stanie oswoić. I dokładnie tak samo było w życiu Dawida. Dawid myślał, że jest w stanie tą całą okropną, makabryczną sytuację oswoić. I to, co robi, to sprawia, że Batrzeba staje się jego żoną. I kiedy rodzi się ten syn, jest mnóstwo konsekwencji bardzo negatywnych. Nie będziemy się teraz na tych skupiać, ale ten syn ostatecznie umiera. A Dawid próbuje oswoić całą tą sytuację. Pomyśl o tym, jak jest to bezsensowne i głupie. Że próbujesz ten grzech przykryć i wyobrażasz sobie, że go nie ma w twoim życiu, albo próbujesz go oswoić i próbujesz z nim żyć. I wyobrażasz sobie, ja już taki jestem. Ja nie jestem w stanie tego zmienić. Jest Chrystus, który jest wolnością i który może przynieść wolność od naprawdę każdego grzechu w twoim życiu. Jest Chrystus, który przynosi wolność, który nie po to cierpiał na krzyżu, który nie po to miał rozłożone ręce na krzyżu, który nie po to dał się być pośmiewiskiem wobec ludzi, abyś ty żył w ciemności grzechu, abyś ty żył związany grzechem. Jest wolność dla ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa i to jest niezwykłe. I parszywy grzech, który jest jak dzikie zwierzę, którego nie jesteś w stanie oswoić, nie musi mieć miejsca w swoim życiu. I to jest niesamowite. Więc właściwa reakcja Dawida powinna być taka, że on nie oswaja tego grzechu. Nie musisz oswajać grzechu ani jego negatywnych konsekwencji, ponieważ grzech zabiera twoją wolność. Grzech chowa twoje marzenia. Grzech sprawia, że przez twoje życie przecieka tobie przez palce i nie jesteś w stanie wypełnić Bożej woli. Nie jesteś w stanie zrównać się do Dawida i być człowiekiem według Bożego serca. I pojawia się czwarta część tej historii, ostatnia. To jest konfrontacja. I my potrzebujemy konfrontacji w naszym życiu od ludzi, którzy są wokół nas, ale przede wszystkim potrzebujemy konfrontacji, kiedy spotykamy się z naszym Bogiem, z naszym Zbawicielem, Jezusem Chrystusem. kiedy na co dzień spotykamy się z tym, który został posłany po tym, kiedy Chrystus wstąpił do nieba, mówię o Duchu Świętym. Jest Bóg, w którego wierzę. To jest Bóg, który jest w trzech osobach. To jest Bóg Ojciec, to jest Syn Chrystus i to jest Duch Święty. I ten Duch Święty został nam posłany między innymi po to, aby przekonać świat o grzechu. Ale Dawid nie miał jeszcze świadomości tego, że Duch Święty jest go w stanie przekonać od grzechu. Tak przynajmniej nam się wydaje. Ale w momencie, kiedy pisał Psalm 51, ale o tym za moment. Więc nie wiedział Dawid, w jaki sposób może sobie z tym poradzić. Próbował ten grzech schować. Próbował go oswoić. Próbował z nim zrobić naprawdę chore rzeczy. To wszystko doprowadzało do jeszcze większej makabry w jego życiu. I nagle pojawia się prorok Natan. I to jest ciekawe, ponieważ w Starym Testamencie wiele razy na scenę, kiedy właściwe osoby, kiedy Boży mężowie, kiedy ci, którzy byli namaszczani przez Boga, wpadali w tarapaty, pojawiały się inne Boże osoby, a w naszym życiu tą inną Bożą osobą może być Duch Święty, która przekonuje i konfrontuje Natana. I przychodzi Natan, który opowiada krótką historię. Ona brzmi jak historia dla dziecka. Opowiada o dwóch mężczyznach. Jeden był bardzo zamożny i miał mnóstwo pięknych owiec. I był drugi w tej historii, który był ubogi i miał tylko jedną owcę. I nagle przychodzi do tej... Oni mieszkają w tej samej miejscowości. I do tej samej miejscowości przychodzi pewien wędrowiec. Odwiedza bogatego właściciela wielu owiec. Ale ten człowiek, zamiast na ucztę przygotować jedną ze swoich owiec, idzie i kradnie i zabija owcę, która nie należała do niego, która należała do tego ubogiego, który miał tylko jedną owcę. I Dawid jest wściekły na tego człowieka. Dawid słyszy tę historię i jego serce jest wzburzone, ale nie wie o tym, że to jest historia o nim. I nagle Natan patrzy mu w oczy i mówi, to jest historia o tobie. To jest historia, Dawidzie, o tobie. I w tym momencie jest wielkie boom w życiu Dawida. W tym momencie jego serce pęka. Podejrzewam, że to był moment, kiedy chciałby, aby móc nacisnąć ten guzik, który chcemy wiele razy w naszym życiu nacisnąć. Chowam się. Jestem pod ziemią. Nie ma już dla mnie ratunku. Chciałbym się zapaść pod ziemię. Chciałbym, żeby mnie już nie było. Ale nie musi być takiego miejsca w twoim życiu. Nie musisz się przed nikim chować. Nie musisz przed nikim uciekać. Tak jak Adam i Ewa próbowali uciec od Boga, próbowali ubrać się, bo było im wstyd, tak wstyd przychodzi do naszego życia, kiedy pojawia się grzech. Bo czujemy, że w naszym życiu jest coś nie tak. I co się stanie, kiedy nagle wszyscy dowiedzą się, w jakim podłym stanie jest moje serce? Co stanie się, kiedy wszyscy ujrzą światło, kiedy w konfrontacji z prawdą stanę nagi, nagi przed tą prawdą i nagle wszyscy będą widzieć, jaki jest mój stan. Szukasz i rozglądasz się, ale nie ma tego guzika, który mógłbyś nacisnąć, aby zapaść się pod ziemię. I to był ten moment, kiedy Dawid wiedział, że popełnił fatalną serię błędów, że popełnił fatalną serię zdarzeń, która doprowadziła do makabry w życiu jego dworu. I to, kiedy to o tym czytasz, kiedy teraz może słyszysz tę historię po raz pierwszy, albo po raz któryś tam, jeden z pierwszych w swoim życiu, to myślisz sobie, co za chora historia, czemu ona ma miejsce w Biblii? Myślę, że po to, abyśmy się mogli czegoś nauczyć. Myślę, że po to, abyśmy mogli zrozumieć coś, co wypływa z Bożego Słowa. Ponieważ Biblia jest księgą ludzi, którzy popełniali błędy, ale to jest też księga ludzi, których Bóg przemieniał, których Bóg odmieniał. I ty i ja możemy być człowiekiem, który Bóg przemienia i żyją w wolności od grzechu. I to jest niezwykłe. Bo to, co się stało w życiu Dawida, to w końcu pojawiła się właściwa reakcja. A więc pojawia się ten moment konfrontacji i Dawid doświadcza Bożego przebaczenia. I mówi, wtedy Dawid wyznał przed Natanem, zgrzeszyłem względem Pana. I Boża odpowiedź na wyznanie naszego grzechu jest bardzo prosta. Bo tak naprawdę Bóg przebaczył nasze grzechy 2000 lat temu na krzyżu. Ale On czeka na twoje wyznanie ust. Ponieważ kiedy człowiek wyznaje swoimi ustami, kiedy uwierzy w prawdę w swoim sercu, to wtedy może być zbawiony. Kiedy wyznaje swój grzech, kiedy prosi Boga, że już nie jest w stanie żyć sam, kiedy potrzebuje wolności i nieważne na jakim jest etapie, być może w twoim życiu jeszcze nigdy nie oddałeś swojego życia Bogu, a być może żyjesz z Bogiem latami, ale to latami sprowadziło się też do tego, że przez lata gromadziłeś jakieś niewłaściwe grzechy, niewłaściwe zachowania, niewłaściwe postawy w twoim życiu. One ciebie blokują, one okradają cię z wolności. Twoje życie przecieka ci przez palce, a możesz żyć z Bożą wolą, kiedy udasz się do Chrystusa, który jest sprawcą i dokończycielem twojej wiary, który jest tym, który chce dać tobie wolność. A więc Dawid nagle doświadcza tego przełomu w swoim życiu. Dawid spotyka się z Natanem, a ty i ja możemy dziś, możemy jutro, możemy w każdej chwili naszego życia spotkać się z Duchem Świętym, który jest na wyciągnięcie ręki, który jest tak blisko, jak tylko ty i ja będziemy tego chcieć. I to, co czytamy w Bożym Słowie, w Nowym Testamencie, to są słowa Chrystusa, który mówi: ja wam mówię prawdę. Lepiej, żebym od was odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was, a gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i sprawiedliwości i sądzie. Bo Duch Święty jest tym, który przekonuje nas o grzechu. I On nie będzie krzyczał. On nie będzie krzyczał. On przychodzi do skruszonego serca i On chce ciebie dzisiaj dotknąć i On chce sprawić, abyś poczuł to, kim On jest. On chce ciebie pocieszyć, bo On jest pocieszycielem. On przekonuje nas od grzechu, ale On też nas pociesza. On sprawia, że nagle nasza głowa nie patrzy w dół, ale patrzy w górę. On sprawia, że nasze serce nie bije słabo, nie bije dla niczego, ale nagle bije dla jakiegoś ważniejszego celu. On sprawia, że nasze nogi nagle są chętne do tego, aby pomóc i zrobić coś z tym, o czym usłyszały. On sprawia, że chcemy pomagać. On sprawia, że czujemy się wolni. On sprawia, że czujemy się wolni w imię Jezusa Chrystusa. On sprawia, że czujemy się wolni od grzechu. I to jest niezwykłe, bo to, co stało się w życiu Dawida, to właściwa reakcja i moment pokuty. I Dawid pisze psalm 51. I to jest psalm, który zachęcam ciebie dzisiaj przeczytać. To jest psalm, który my potrzebujemy odświeżać w naszej głowie, ponieważ z niego biją duchowe prawdy. Ponieważ w nim jest zawarta teologia tego, w jaki sposób mogę pokutować, czyli zbliżyć się do Jezusa, czyli odrzucić od grzech od swojego życia, czyli żyć w wolności, czyli nie dać sobie, aby w moim życiu były pochowane marzenia, które Bóg zaplanował względem mnie. Nie dać sobie wyrwać Bożego planu z rąk, bo Bóg włożył w twoje ręce swój plan, bo Bóg zaplanował ciebie lata temu, bo Bóg dał tobie plan po to, abyś był światłem na tej ziemi. Ten świat w XXI wieku w większości jest chory. Ten świat w XXI wieku potrzebuje nadziei, którą jest Jezus Chrystus. A tą nadzieję noszę ja i ty w naszych sercach. Jeśli tylko tego chcesz, jeśli tylko tego pragniesz, to jest chwila, którą potrzebujesz. Potrzebujesz się zatrzymać jak mój zegarek na chwilę i wszystko inne niech żyje, ale ty się zatrzymujesz i ty myślisz nad tym, czy wszystko jest okej. I psalm 51 mówi tak: czyste serce stwórz we mnie, o Boże. Prawość ducha odnów w moim wnętrzu. Nie wypędzaj mnie spod twojego oblicza. I tu jest coś niesamowitego. Coś, co mnie porusza i wzrusza. I nie odbieraj mi swojego Ducha Świętego. Dawid pisze o Duchu Świętym. Czy to nie jest ekscytujące, że Dawid pisze o Duchu Świętym? Czy to nie jest ekscytujące, że ten Duch Święty może działać w naszym życiu teraz? Może ciebie dzisiaj odnawiać? Czy to nie jest ekscytujące, że ten Duch Święty może ciebie dzisiaj odnowić i dać tobie nowe życie? I nie musisz już więcej żyć w zniewoleniu. Nie musisz już więcej żyć w zniewoleniu od pokus. Możesz żyć w wolności. I przywróć mi radość Twojego wybawienia. Na Twojej twarzy może gościć uśmiech. W Twoim sercu może gościć radość. I wesprzyj mnie na nowo duchem żarliwości. To miejsce potrzebuje żarliwości. To miasto potrzebuje żarliwości. Nasze rodziny potrzebują żarliwości. Potrzebują żarliwości o imię Jezusa Chrystusa, który jest jedyny, któremu należy się cześć i chwała. My potrzebujemy być żarliwi dla Chrystusa. Potrzebujemy być żarliwi, ale nie możemy być w miejscu, kiedy brakuje nam wolności, kiedy jesteśmy zniewoleni grzechem. Dzieje apostolskie, to jest fragment, który czytałem na początku. Znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mego, który wykona całkowicie moją wolę. Możemy wykonać całkowicie wolę Chrystusa dla mojego życia, dla Twojego życia. Ponieważ gdzie jest Duch Pański, tam jest wolność. Gdzie jest Duch Pański, tam jest wolność. Gdzie jest Duch Pański, jest wolność. Jest wolność od grzechu. Jest wolność od stagnacji, jest wolność od obojętności. Może być absolutna wolność do tego, aby wypełnić Bożą wolę w moim i w Twoim życiu. Czy to nie jest niesamowite, czy to nie jest ekscytujące, że może być wolność w Twoim życiu, bez względu na to, co się stało. Ja bardzo Ciebie teraz proszę i modlę się o to od kilku dni. Bez względu na to, co się stało w Twoim życiu. W tym tygodniu, dzisiaj rano, przez ostatnie lata, przez ostatnie miesiące. Być może są rzeczy, których się wstydzisz. Twoja żona o nich nie wie. Być może są rzeczy, którymi się wstydzisz, które są okropne. wyznaj je, postaw je w świetle prawdy. Powiedz: Boże, dość. Duchu Święty, chcę przebaczenia i chcę rozpocząć na nowo. Wesprzyj mnie swoim duchem. Wrzuć we mnie coś nowego. Ale chcę być na nowo żarliwy dla Twojego imienia. Nie odbieraj mi swojego ducha. Przywróć mi radość z Twojego wybawienia. To jest niezwykłe. To jest duchowe. To jest duchowe. Grzech jest czymś duchowym, co nas przymusza, co sprawia, że jesteśmy jak pod podeszwą, jak pod butem. Ty możesz chodzić z głową podniesioną do góry, bez względu na to, co się stało. Ja, Duchu Święty, modlę się teraz o to, aby przyszła wolność, do życia każdego w tym miejscu. Modlimy się teraz o to, Boże, powstajemy teraz i chcemy podnosić nasze ręce do Ciebie. I chcemy wołać o wolność, od grzechu. Chcemy prosić Ciebie o to, abyś Ty przemieniał nasze serca. Chcemy modlić się o to, aby w tym momencie Twoja prawda nas przekonywała, aby nasze serca zbliżały się do Jezusa Chrystusa. Duchu Święty, Ty działaj w naszych sercach. Duchu Święty, Ty teraz działaj w naszym życiu. Duchu Święty, my potrzebujemy Ciebie, kiedy dziś będziemy się spotykać z sobą, kiedy sam na sam staniemy z sobą. Ty przekonaj nas od grzechu, Ty wyzwalaj nas, Ty wlewaj w nasze serce wolność. Modlę się, Duchu Święty, rozpal ducha żarliwości w tym miejscu. Niech Kanaan będzie wypełniony ludźmi, którzy mają Ducha Świętego, którzy są radośni z tego, że są wybawieni. Modlę się o to, abyś Ty odnawiał prawość w naszym wnętrzu, ponieważ chcemy być według Twojego serca. Chcemy być jak Dawid według Twojego serca, Boże. I prosimy Ciebie o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Błogosławię cały ten tydzień, błogosławię nasze życie. I modlę się o to, aby to słowo przynosiło plon, przynosiło wielki owoc, abyśmy byli wolni od grzechu. I czasami jest tak, że potrzebujemy drugiej, trzeciej, dziesiątej, setnej wolności. A czasami jest ten moment, kiedy my po raz pierwszy w życiu potrzebujemy doznać wolności od Boga. Kiedy nigdy wcześniej może jeszcze nie słyszałeś czegoś takiego jak dzisiaj. Kiedy nigdy wcześniej jeszcze nikt ci nic takiego nie powiedział. Że dzięki Jezusowi Chrystusowi, który umierał na krzyżu, On umarł również za moje grzechy. Bo On umierał za grzechy moje i Twoje. Wszystkich ludzi, którzy żyją. Wszystkich ludzi, którzy żyli, którzy będą żyć. I On nie zrobił tego nadaremno, ponieważ Dawid pisze, że rzeczywiście urodziłem się w przewinieniu. I dokładnie tak jest, że nasza natura jest zepsuta, nasza natura jest zła. Urodziłem się w przewinieniu. I to, co jest niezwykłe, to jest napisane dalej, że grzesznym poczęła mnie moja matka. Dawid mówi wprost. A dla Ciebie milsza jest prawda skryta na dnie duszy, dlatego dałeś mi lekcję głębokiej mądrości. I być może dzisiaj, nie ja, ale Duch Święty w Twoim sercu daje Ci pewną lekcję. Abyś zastanowił się, abyś podjęła refleksję nad swoim życiem, czy aby nie chce rozpocząć życia na nowo z Jezusem Chrystusem, czy nie chce oddać Mu swojego życia, czy nie chce, aby On królował, aby moje życie było wolne od grzechu, czy ja nie chcę żyć w wolności, czy ja nie chcę już więcej patrzeć, że życie przecieka mi między palcami. Chcę wolności, chcę doświadczyć tego, o czym słyszę. Chcę doświadczyć piękna życia, chcę, aby Boża wola, jakkolwiek brzmi to dziwnie, ale na pewno jest niezwykłe, wypełniła się w moim życiu. Jeśli tak jest w Twoim sercu, jeśli pojawia się ta myśl, chcę się pogodzić z Bogiem, chcę, aby On przebaczył moje grzechy i chcę, aby dał mi wolność od grzechu, chcę, aby dał mi wolność od zniewoleń, chcę, aby poprowadził moje życie do przodu. Jeśli jesteś tą osobą, jeśli słyszysz to po raz pierwszy, albo potrzebujesz to odnowić, to chcę Ci powiedzieć, co mówi pierwszy list Jana. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, przebacza nam grzechy i oczyszcza od wszelkiej nieprawości. I z Bogiem możesz zacząć na nowo. I z Bogiem możesz w każdej chwili zacząć na nowo. Z człowiekiem nie zawsze jesteś w stanie po chwili zacząć na nowo. Z kim się pokłócisz, ale ktoś będzie rościł sobie prawa do tej kłótni, przez najbliższe 10 lat się nie będzie do Ciebie odzywał. Ale Jezus Chrystus daje Ci szansę na nowo. Przebacza Ci i możesz żyć na nowo. Jeśli chcesz rozpocząć życia na nowo, zapomnieć o wszystkich grzechach, Ty o nich do końca nie zapomnisz, ale Bóg już je Tobie zapomni, jeśli je wyznasz. To pomódl się ze mną krótką modlitwą. To będzie kilka zdań, ale one mogą sprawić absolutnie nową jakość w Twoim życiu, nową przygodę w życiu pełnym wolności od grzechu, pełną wolności od pokus i zniewoleń. Panie Boże, ja stoję dziś w tym miejscu i po raz pierwszy w moim życiu chcę poddać moje życie Tobie. Żyłem bez Ciebie, ponieważ to grzech blokował mnie w relacji z Tobą. Ale słyszę o wolności, którą Ty przynosisz i pragnę jej. I teraz krótko. Przepraszam Cię za każdy mój grzech. Wybacz mi go. oczyś mnie, daj mi radość z Twojego zbawienia. Wesprzyj mnie swoim Duchem Świętym. I chcę być żarliwy dla Twojego imienia. Chcę być gotowy do tego, aby wypełniać swoją wolę w Twoim życiu. Chcę widzieć Twoje cuda w moim życiu. Chcę widzieć niezwykłe rzeczy. Wyznaję to moimi ustami, ponieważ uwierzyłem to w moim sercu, że Jezus Chrystus jest moim Zbawicielem. Daje mi życie wieczne. Amen. Bóg jest dobry.